Witaj na zajęciach kursu cudów online. W tym świecie wszystko jest ci zabierane. W tym świecie wszystko jest przeciwko tobie. W tym świecie musisz się zmagać, by przeżyć. Spójrz na to, że ten świat nie wita cię jak przyjaciela z otwartymi rękoma i mówi: chodź, pomogę ci, jesteśmy razem. Bądźmy szczęśliwi, dzielmy się wszystkim. Świat nie mówi w ten sposób. Świat mówi: dawaj. Świat odbiera. Świat odbiera wszystko, co masz, wszystko, co jest ci najdroższe, i mówi: dawaj więcej. Naturą świata jest odbieranie. Naturą świata jest cierpienie i zabijanie. A więc można zapytać się, dla kogóż taki świat został przygotowany? Czy to jest świat przygotowany dla świętego Syna Bożego? Czy też raczej jest to świat, który został przygotowany dla grzeszników? Albowiem wszystko w tym świecie jest symbolem kary. A jeżeli jest to świat, który jest karą, to kto jest jego autorem? Czy miłujący Stwórca? Czy Bóg, który kocha cię ponad wszystko? Czy to On mógł stworzyć taki świat i ciebie w nim umieścić? No teraz patrz, jak cierpisz. To nie może być prawdą. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością doskonałą, która się nigdy nie zmienia. Kocha cię nieustannie. I dlatego nie mógł wytworzyć dla ciebie świata, w którym cierpisz. To nie mogło być jego wolą i nie jest. Jego wolą dla ciebie jest doskonałe szczęście. Dlatego, że miłość życzy jedynie szczęścia każdemu i wszystkim. A więc kto jest autorem świata, w którym cierpisz? Skoro Bóg nim nie jest. Bóg nie mógł stworzyć czegoś takiego. Jest tylko jedna odpowiedź na to. Ja jestem autorem takiego świata. Nikt inny. To jest przyjęcie całkowitej odpowiedzialności za postrzeganie, za świat, który widzę. Bóg go nie wytworzył z pewnością. A więc jeżeli ja go wytworzyłem, jeżeli twój umysł go wytworzył, jeżeli postrzegasz świat, w którym jesteś atakowany, jeżeli postrzegasz świat, w którym jesteś prześladowany, to jest to świat kary. Jest to świat potępienia. Do takiego miejsca mogły przyjść wyłącznie umysły, które zgodziły się pokutować, cierpieć za jakąś karę. Zgodziły się i jest dla nich oczywiste, że jest to świat cierpienia i w porządku jest, jeżeli będą tutaj cierpieć. Dlaczego? Dlatego, że gdzieś w głębi siebie przyjęły jedną myśl. Jestem grzeszny i zasługuję na karę. A więc ten świat jest zupełnie odpowiedni dla mnie. Tutaj nic innego nie ma, jak jedno nieskończone pasmo kar i cierpień, płaczów i rozdzierających żalów. Tym właśnie jest świat. Niekończącym się karanie. A więc gdzieś w swoim umyśle musiałeś zaakceptować to, że jesteś winny, że jesteś grzeszny. Albowiem Jezus mówi w lekcji 191: cóż takiego uczyniłeś, że to ma być twoim światem? Cóż takiego uczyniłeś, że właśnie to widzisz? A więc cóż takiego uczyniłeś? Że widzisz coś, co z pewnością nie jest Królestwem Niebieskim. Cóż takiego uczyniłeś? Odpowiedź Boga na to jest prosta. Jesteś doskonały, jaką cię stworzyłem. Nie ma w tobie żadnego grzechu, albowiem nie ma go we mnie. Dałem ci swoją własną niewinność, bezgrzeszność, a więc tym właśnie jesteś. Dlaczego więc wierzysz w grzech? Dlaczego postrzegasz siebie jako grzesznego? Dlaczego postrzegasz siebie jako tego, który zasługuje na karę i dla którego cierpienie jest w porządku? Pomyliłeś się. Jak Jezus mówi w kursie: o Synu Boży, nie zgrzeszyłeś, ale pomyliłeś się bardzo. Pomyliłeś się bardzo, albowiem uznałeś jedną ideę, że grzech jest rzeczywisty, że może istnieć coś innego poza Bogiem, coś, co jest do Niego niepodobne, i to coś jest grzechem, i to coś jest rzeczywiste. Wymyśliłeś to w swoim umyśle i uznałeś tę myśl za rzeczywistą. A skoro uznałeś ją za rzeczywistą, to uznałeś, że nie wolno jej wyrzucić ze swego umysłu. W ten sposób stała się dla ciebie równa z prawdą, stała się dla ciebie święta. A przecież nie wyrzucisz świętości, nie wyrzucisz prawdy ze swojego umysłu. A więc oto znalazłeś się w pułapce. W momencie, kiedy uznałeś ideę grzechu za rzeczywistą, skończyło się dla ciebie niebo. Od tej chwili pamiętałeś tylko grzech, całkowicie zapominając w ten sposób swoje źródło, swego Ojca i swoje połączenie z Nim i to, że jesteś takim, jakim On cię stworzył. Zastąpiłeś pamięć nieba pamięcią o grzechu. Tym właśnie jest oddzielenie. Oddzielenie, które nie jest w żadnym momencie rzeczywiste. Jest wyłącznie podtrzymywane w twoim umyśle mocą wiary w to, że idea grzechu jest rzeczywista. Że grzech wydarzył się naprawdę i trwa. Trwa w twoim umyśle. Doświadczasz go jako rzeczywistego. I w ten sposób nie możesz uciec z tego wrażenia, z tego doświadczenia, że doświadczasz rzeczywistego grzechu, że czujesz się, jakbyś był grzesznikiem. Że czujesz się, jakbyś w żaden sposób nie przypominał Syna Bożego. I oto masz. Powstała całkowicie nowa rzeczywistość w twoim umyśle. Nowy świat. Świat, w którym wygnano Boga, a zaproszono w pełni grzech, ból, cierpienie i śmierć. Oto jest odrębna tożsamość i czekasz w niej na śmierć. Oto masz swój świat, całkowicie oddzielony od Boga, albowiem pozbawiony idei Boga. Już nie słuchasz dłużej tego, co Bóg mówi. Słuchasz tego, co idea grzechu w twoim umyśle dyktuje tobie. Tym właśnie jest oddzielna tożsamość. Tym właśnie jest odrębny stan umysłu, który całkowicie oddziela od Boga w twoim umyśle. Przecież Biblia mówi, Bóg jest bliżej niż ręce i nogi. Bóg jest w twoim sercu, w samym wnętrzu twojego umysłu, a jednak ty doświadczasz piekła zamiast pamięci nieba. A jednak pamięć nieba, pamięć Boga musi być i jest w twoim umyśle. Albowiem to ty sam jesteś tą pamięcią. Jesteś nią i nie zapomniałeś jej. Jest możliwe dla ciebie przypomnieć sobie to, skąd przyszedłeś i to, gdzie nadal trwasz. Przypomnieć ci, że Królestwo Boże jest nadal rzeczywiste i że grzech go nie przezwyciężył, że odrębna tożsamość, którą wytworzyłaś, nie przezwyciężyła Boga, nie przezwyciężyła miłości Bożej do ciebie, że nie przezwyciężyła, nie zniszczyła miłości Bożej w tobie, a więc nadal jesteś miłością, którą Bóg stworzył. Nadal jesteś Jego częścią. A jedyne, co potrzebujesz, to cudu przypomnienia sobie tego. I właśnie dlatego nazywamy to kursem cudów. Kurs, który uczy ciebie, że idee, które wytworzyłeś, są absolutnie nierzeczywiste. Nie pochodzą od Boga, a więc nie mają żadnej mocy, aby ciebie więzić w piekle doświadczenia, które pozbawia ciebie doświadczenia nieba, które pozbawia ciebie pełni twego umysłu, którym jesteś. Jeżeli Bóg dał ci wszystko, to masz wszystko właśnie w tej chwili. I to jest prawdą o tobie. Bóg dał ci wszystko. Masz wszystko. Masz to w tej chwili, w swoim domu, w swoim umyśle. A jednak nie pamiętasz tego. Twój umysł jest zaprzątnięty pamiętaniem grzechu i szukaniem cierpienia, szukaniem kary dla siebie. Tym jesteś zaprzątnięty w świecie. Myślisz, że szukasz tu wygodnego życia, lecz to nie jest prawdą. Twój umysł jest złapany w pułapce idei, z których potrzebujesz się uwolnić, a jeżeli tego nie zrobisz, to twoje przeznaczenie jest określone. Idea grzechu określa twoje przeznaczenie. Jest nim wina i szukanie cierpienia. Szukanie cierpienia po to, aby wyzwolić się z grzechu. Lecz jeżeli grzech jest rzeczywisty, to nigdy nie można się z niego wyzwolić, a więc jakiekolwiek kary nałożysz na siebie, wciąż będziesz winny. Żadna kara nie spłaci grzechu. Żadna kara, jaką na siebie nałożysz, nie anuluje grzechu. A więc wszelkie cierpienia, jakich doświadczysz, nie przybliżą cię do nieba. Wręcz przeciwnie, jeszcze ci od niego oddalą. Albowiem poprzez cierpienie, poprzez nieszczęścia, jakie doświadczasz, poprzez kary, które na siebie nakładasz, utwierdzisz się jedynie w przekonaniu, że idea grzechu jest rzeczywista. I w ten sposób wzmocnisz swoje oddzielenie od Boga. W ten sposób wzmocnisz swoje własne zapomnienie siebie. Będziesz dalej od siebie. To nie przybliży cię do Boga. A więc to jest obłąkana wersja zbawienia, jaką oferuje ci ego. Ego oferuje ci zbawienie poprzez karę, poprzez cierpienie. Spójrz na świat. Wszystko w tym świecie cierpi. Wszyscy ludzie chcą być szczęśliwi, ale wierzą, że są grzeszni i dlatego muszą cierpieć. Dlatego wytwarzają cierpienie. Wytwarzają możliwość cierpienia, aby odpokutować za grzech, który tkwi we wnętrzu ich umysłów, którego nie są świadomi. Jest idea we wnętrzu ludzkiego umysłu, która jest kompletnie niezauważona. To jest idea, którą przeoczyłeś. Idea grzechu. Dlatego dzisiaj przyglądamy się temu. Jezus przychodzi do twojego umysłu jako światło z tej części twojego umysłu, która nie zapomniała Boga, która nie zapomniała tego, czym ty jesteś. I pokazuje ci, przygląda się wraz z tobą, tej idei grzechu, która jest sednem twojej oddzielonej tożsamości. Nigdy by ci nie przyszło na myśl, żeby się oddzielać, gdybyś nie uwierzył w ideę grzechu, że jest rzeczywista. Nigdy by ci nie przyszło na myśl, aby ukrywać się przed swoim własnym ojcem, gdybyś nie uwierzył, że grzech jest rzeczywisty. Lecz grzech jest nierzeczywisty. Jest to idea kompletnego nieposłuszeństwa Bogu, sprzeciwu wobec miłości, wytworzenia czegoś, co nią nie jest. Nie jesteś zdolny do zrobienia czegoś takiego. To jest dobra nowina dla ciebie. Bóg stworzył ciebie światłem. Światło nie jest zdolne do wytwarzania ciemności. Bóg stworzył cię miłością, a miłość nie jest zdolna do wytwarzania nienawiści, bólu i ataku. Miłość tworzy wyłącznie miłość, a więc nie mogłeś wytworzyć grzechu. Nie mogłeś wytworzyć czegoś przeciwnego do woli Boga. Dlatego nadal jesteś taki sam jak On. On tak samo nie potrafi wytworzyć przeciwieństwa siebie samego. Miłość nie potrafi wytworzyć przeciwieństwa miłości. A światło nie potrafi wytwarzać ciemności. Dlatego jest tylko światło, jest tylko miłość, jest tylko Bóg, jest tylko twoja prawdziwa jaźń, która jest pełna, doskonała i bezgrzeszna. A jaźń, którą wytworzyłeś w zamian, która jest rozwinięciem idei grzechu, jest kompletnie nierzeczywista. I w tym rozpoznaniu jest twoje zbawienie. Jedynym celem, dla którego jesteś w tej sytuacji, w której jesteś, jest to, abyś rozpoznał, że oddzielona tożsamość, którą wytworzyłeś w oparciu o ideę grzechu, jest nierzeczywista i nie jest tobą. Nie jesteś grzechem. Nie jesteś przeciwieństwem Boga. Nie masz takiej mocy, by się stać Jego przeciwnikiem. Albowiem nie możesz uczynić z siebie ciemności, kiedy On stworzył cię światłem. Nie możesz uczynić z siebie przeciwieństwem miłości, skoro On stworzył cię miłością. Albowiem Jego stworzenie jest niezmienne. Jeżeli On stwarza cię czymś, to nie zmienia się to na wieki. Stworzenie Boże jest niezmienne na wieczność. I w tym zagwarantowane jest twoje wyzwolenie. Nie zostałeś zmieniony, a więc jesteś takim, jak Bóg cię stworzył. A więc grzeszna tożsamość nie jest rzeczywista i nie jest twoją tożsamością. A więc możesz uspokoić się i zacząć się jej przyglądać. Przyglądać się jej i przestać się jej bać. Albowiem dotąd myślałeś, że to jest twoja tożsamość. Okropnie się tego przeraziłeś. Do tego stopnia, że myśl o powrocie do Ojca i opowiedzenia Mu o tym wszystkim napawała cię przerażenie. Ale oto przychodzi światło, które pokazuje ci, że ta tożsamość, jakkolwiek ciemna, jakkolwiek przerażająca, nie jest rzeczywista. Została wymyślona i zatrzymana w twoim umyśle poprzez wiarę, poprzez trzymanie myśli i wierzenie, że są rzeczywiste. Całkowicie skupiła twoją uwagę na sobie i zaczęłaś jej słuchać. Stałeś się jej niewolnikiem, a ona stała się twoim tyranem. W ten sposób oddzielona tożsamość nie jest twoim przyjacielem. Ona cię tyranizuje. Dlatego właśnie doświadczasz świata, który cię prześladuje, albowiem to ta oddzielona tożsamość cię prześladuje. A więc wróg jest wewnątrz, nie na zewnątrz. Musisz przyjrzeć się twojej oddzielonej tożsamości. To nie jest Syn Boży. Oddzielona tożsamość nie jest Synem Bożym. A więc nie jest tobą, bo ty jesteś Synem Bożym. A więc przestań traktować tę tożsamość jako siebie. Spójrz na nią z boku, jako na coś, co wytworzyłeś, a co nie jest naprawdę tobą. Co nie daje żadnego podobieństwa do ciebie. Jesteś dokładnym przeciwieństwem swojej oddzielonej tożsamości. I potrzebujesz cudu, aby to ujrzeć, aby to doświadczyć. Albowiem przez wiele lat zżyłeś się z oddzieleniem, z myślą, że jesteś oddzielony od Boga, z myślą, że jesteś oddzielną tożsamością. To nie jest prawdą. I możesz w jednej chwili odłożyć na bok tego fałszywego przyjaciela, rozpoznać, że nie jest twoim przyjacielem, że to jest twój wróg, że to jest twoje przekleństwo, twoja choroba, której się trzymasz. Koncepcyjna, oddzielona tożsamość. Wytworzyłeś ją, utożsamiłeś się z nią, ale nie jesteś nią. W tym jest twoje zbawienie. W tym jest twoje zbawienie, że możesz się od tego uwolnić. To nie jest coś, co zostało ci narzucone przez Boga. W tym jest twój kurs cudów. W tym, że możesz być wolny w jednym momencie poprzez rozpoznanie, że tożsamość, z którą się utożsamiłeś, tożsamość grzechu, nie jest prawdziwa. Albowiem sama idea grzechu, która leży u samego fundamentu, u samego fundamentu tej tożsamości, jest nieprawdziwa. Bóg nie stworzył grzechu i nie można zgrzeszyć przeciwko Bogu. Albowiem po pierwsze nie masz woli innej niż Boża, a po drugie nie masz mocy innej niż Boża. Nigdy nie miałeś. Musiałbyś być kimś drugim, kimś innym niż sam Bóg, niż Jego moc, posiadać swoją własną moc i móc działać przeciwko Niemu. Ale nie masz takiej mocy, albowiem Bóg jest jedyną mocą, jaka jest. Ta moc jest doskonale zjednoczona, a ty jesteś w nią włączony. Jesteś Jego synem. Jesteś Nim samym, jesteś Jego częścią, Jego promieniem, Jego doskonałą radością. Tym jesteś bez względu na to, co o sobie myślisz. Bez względu na to, z czym się utożsamiasz. Możesz myśleć o sobie, że jesteś diabłem. Ale to nie zmieni faktu, że jesteś Synem Bożym. Nie ma czegoś takiego jak diabeł. Jest to idea w twoim umyśle. I będzie ona tak straszna, jak straszną ją zrobisz. Ale nie będzie ona, pomimo tej straszności, rzeczywistą. A więc wielkość strachu, jaki będzie wywoływała, nie ma żadnego wpływu na to, że może być w jednej chwili rozpoznana jako nicość. Jedna nicość niczym się nie różni od drugiej nicości. Mały lęk niczym się nie różni od dużego lęku. oba są jednakowo nierzeczywiste, a więc nie ma porządku trudności w cudach. Możesz być z równą łatwością uwolniony od małego lęku i z taką samą łatwością uwolniony od dużego lęku. Oba są w tej samej kategorii, są nierzeczywiste. Nie jesteś niczemu winny, albowiem grzech, który myślałeś, że popełniłeś, nie był i nie jest prawdziwy. A jeżeli coś jest nieprawdziwe, to nie ma winy. A jeżeli nie ma winy, to kończy się potrzeba na karę. Twój umysł zaczyna nie składać już dużej zapotrzebowania na karanie się. Kończysz zamówienie o następne kary, o cierpienie. Albowiem widzisz, że to jest bezsensowne, że w ten sposób nie możesz wyzwolić się z idei grzechu. Choćbyś nie wiem, jak się karał, nie jest to możliwe. Jedyna możliwość wyzwolenia się z idei grzechu jest poprzez rozpoznanie, że jest ona fałszywa. Że jest twojego własnego wytworu, a nie Bożego. Że jest wymyślona. Że nie istnieje w prawdzie. Że jest tworem umysłu, który zatrzymujesz w swoim umyśle i pamiętasz o nim moment po momencie. Trzymasz te myśli w worku i cenisz je bardzo i w ten sposób powstaje sztuczne wrażenie drugiej osobowości, ciemnej osobowości. I w ten sposób wydaje się, że jesteś podzielony na dwa. O, mam jasną stronę Bożą, ale mam też ciemną, ziemską stronę. Nie, nie masz dwóch stron. Umysł nie jest podzielony. Twój umysł jest nadal jednością. Ten pozorny podział nie jest rzeczywisty. Nadal jesteś w doskonałej jedności ze swoim źródłem, ze światłem twojego stworzenia. A ciemność nie jest drugą połówką ciebie. Ta druga połówka jest wymyślona. Nie ma żadnej rzeczywistości. Dlatego wymagana jest jedynie twoja chęć, aby zechcieć to rozpoznać i jesteś wolny. Jeżeli rozpoznasz to oszustwo w twoim umyśle, ono się rozpuści. A po tym, że się rozpuszcza, możesz poznać, że nie było rzeczywiste. Albowiem Boże rzeczy się nie rozpuszczają. To, co w tobie jest boskie, nie zmienia się. Trwa, choćbyś nie wiem, co zrobił. Ale to, co jest wytworzone przez ciebie, nieustannie się zmienia. I nawet samo się rozpuszcza, kiedy zapominasz o tym na moment. Dlatego, wiedząc o tym, nieustannie wzmacniasz te myśli. Dlatego właśnie czcisz te myśli, podsycasz swoją pamięć o grzechu, że jesteś grzesznikiem i zaczynasz się biczować i te kary i to wszystko. To jest tylko po to, by wzmocnić tą pamięć, że idea grzechu jest rzeczywista, żeby się przypadkiem o niej nie zapomniał, żeby twoje ego się nie rozpuściło, żeby twoja tożsamość oddzielenia przypadkiem się nie rozpuściła i nie znikła. Uważasz za rzecz świętą podtrzymywanie pamięci o niej, pamiętanie o niej, a więc cała twoja uwaga zostaje na niej skupiona. I w ten sposób nie pamiętasz Boga. A więc teraz możesz zobaczyć, że skupianie się na oddzielonej tożsamości, na grzechu jest tym samym, co zapomnienie Boga. I właśnie w tym celu to wymyśliłeś. Właśnie w tym celu zająłeś się czymś innym, żeby nie pamiętać tego, czym jesteś. To był jedyny cel tego. A więc jedynym celem piekła jest niepamiętanie nieba. Piekło nie ma innego celu. Taki mu właśnie nadałeś. Taki cel nadałeś temu światu, który jest piekłem. Niepamiętanie nieba. Niepamiętanie Syna Bożego. Niepamiętanie Boga. To jest cel świata. Wszystko w tym świecie powie ci, że Boga nie ma. Że doskonałość nie istnieje. Że prawdziwa miłość to jedynie marzenie. To właśnie ci mówi świat. W każdym celu zaprzecza Bogu. Jakże taki świat mógłby pochodzić pod Boga? On został wytworzony z twoich myśli. A więc to jest tylko obraz twojej oddzielonej tożsamości, która nie ma w sobie żadnej prawdy. Dlaczego miałbyś to dłużej czcić i być niewolnikiem tego? Dlaczego miałbyś słuchać rozkazów tego? Dlaczego ego miałoby tobą kierować? Jedynym celem ego dla ciebie jest to, abyś nie rozpoznał swojej bezgrzeszności. Albowiem dopóki to trwa, będziesz jego niewolnikiem. Będziesz go słuchał, będziesz siebie karał, będziesz podejmował wszystkie decyzje przeciwko sobie samemu. A więc jest to dla ciebie zasadnicza kwestia. Kwestia życia i śmierci. Jeżeli nie rozpoznasz, że ego jest twoim tyranem, że jest to tożsamość, która chce utrzymać ciebie w niepamiętaniu tego, kim jesteś. Jeżeli pozostaniesz jej posłuszny, to będziesz w śmierci. Będziesz cierpiał, będziesz płakał utratę kontaktu z twoim ojcem i nakładał sobie na siebie różne kary. We wszelkie możliwe sposoby. Każda sytuacja w twoim życiu będzie dla ciebie karą, jaką na siebie nałożysz. Każdy związek zniszczysz. Każde piękno będziesz niszczył po to, żeby siebie ukarać. Co za obłąkane funkcjonowanie. Zadawanie sobie bólu po to, aby przekupić swoje grzechy. Grzechy, których nie popełniłeś. Tym jest właśnie ludzka egzystencja. W kółko i w kółko to samo. Cierpienie i cierpienie bez żadnego skutku, które niczego nie odkupia. To musisz zobaczyć. A kiedy to widzisz, przestajesz chcieć być dłużej posłuszny temu obłąkanemu mechanizmowi w twoim umyśle. Przestajesz być chętny, być dłużej sługą piekła. Być sługą oddzielonej idei. I rozpoznajesz, że wolą Boga nigdy nie było, abyś ty był oddzielny. Abyś był oddzieloną tożsamością. Albowiem oddzielona tożsamość to samotność. To niemożliwość połączenia się z czymkolwiek. I ta oddzielona tożsamość jest wywołana poprzez tę jedną ideę grzechu, która jest nierzeczywista. A więc teraz masz możliwość zostawić to i przypomnieć sobie, że niebo leży w pamiętaniu Boga. Że możesz zwrócić teraz swoją lojalność ku Bogu, aby skupić na Nim swoją pamięć, aby skupić na Nim swoją uwagę i pamiętać tylko Jego. Albowiem kiedy pamiętasz tylko Boga, to masz tylko Boga. Kiedy pamiętasz tylko miłość, to masz tylko miłość. To jesteś tylko miłością. I zaczynasz widzieć bezsens pamiętania czegokolwiek innego, gdyż rozpoznajesz, że jeżeli będziesz pamiętał cokolwiek innego, to będziesz pamiętał nicość, która nie istnieje. Wszelkie formy grzechu są formą nicości, która nie istnieje. Tym właśnie jest twój kurs cudów. To jest prawdziwa przemiana umysłu. Wynosi cię z tego miejsca w twoim umyśle, w którym wytworzyłeś piekło i przenosi cię do tej części umysłu, która nadal jest niezmieniona przez twoje myśli i przemienia tą twoją oddzieloną tożsamość. To jest transformacja twojej oddzielonej tożsamości, a więc jest to transformacja twojej oddzielonej myśli. Dlatego jest to transformacją idei grzechu. Rozpuszczeniem jej i zobaczeniem całkowitej jej nierzeczywistości. Tym jest twoje wyjście ze świata bólu, cierpienia i śmierci. A świat przemienia się wraz z tobą, wraz z twoją przemianą umysłu. A więc wychodzisz z piekła poprzez przemienianie twojej oddzielonej tożsamości, poprzez zbawianie twojej idei o grzechu. Poprzez rozpoznawanie jej nieprawdziwości. Oto cała twoja funkcja. Oto twoja droga powrotu do domu. Oto twoja droga powrotu do poczytalności twojego umysłu. Do prawdy, która nigdy się nie zmieniła. Która jest na zawsze prawdziwa. I przeczytajmy lekcję 337. Moja bezgrzeszność chroni mnie przed wszelką krzywdą. Musisz nauczyć się widzieć, że twoje bezpieczeństwo jest w bezgrzeszności, a nie w wierze w to, w jakiejkolwiek wierze, w jakąkolwiek formę grzechu. Twoje bezpieczeństwo leży w bezgrzeszności. Albowiem kiedy rozpoznajesz swoją bezgrzeszność, nie będziesz już się dłużej karał i nie pozwolisz na to, by jakakolwiek sytuacja ciebie karała. Albowiem ta sytuacja pochodziła od ciebie. A więc nie pozwolisz sobie dłużej na cierpienie. Kiedy akceptujesz ideę, że jesteś bezgrzeszny, niewinny, za co miałbyś siebie karać? A to jesteś ty w swoim umyśle, który robisz to sam sobie. Cokolwiek to jest. Jeżeli doświadczasz cierpienia, sam je sobie zadajesz. Ja jestem tym, który robię to sam sobie. Jeżeli doświadczam nieba, jestem tym, który sobie przebaczył i pozwolił sobie na doświadczenie nieba swojego własnego umysłu, na doświadczenie swojego własnego Ojca, który postanowił przestać oddzielać się od Ojca, pójść do Niego, być z Nim razem i cieszyć się pełnią swojego umysłu. To jest decyzja o tym, by zaprzestać swojej izolacji, wyjść z piekła. To jest właśnie zakończeniem idei grzechu, ale jest to poprzedzone rozpoznaniem, że idea grzechu jest nierzeczywista. całkowitym oczyszczeniem siebie z tej idei. Jest to całkowite oczyszczenie siebie i zobaczenie w 100%, że idea grzechu nigdy nie była rzeczywista, nigdy nie pochodziła od Boga i nigdy nie będzie prawdziwa. I musisz to poczuć każdą częścią twojego umysłu. W tym jest twoja wolność, że już nic nigdy nie nabierze cię, że jakakolwiek forma grzechu może być rzeczywista, że ty mógłbyś być kiedykolwiek grzeszny. W ten sposób stajesz się wolny. Grzech, idea grzechu przestaje mieć władzę nad tobą. A więc powracasz do naturalnego stanu umysłu. Stajesz się poczytalny i zaczynasz widzieć, że jedynie Bóg ma na ciebie wpływ. Jedynie Jego miłość ma na ciebie wpływ, a nie grzech, którego nie ma. Zaczynasz widzieć swoje własne źródło jako swojego własnego przewodnika, jako głos, który mówi do ciebie i daje ci przewodnictwo. Jest to rozpoznanie Boga jako tego, co jest prawdziwe. Rozpoznanie, że Jego głos zawsze prowadzi cię do szczęścia i daje ci szczęście, a wszystkie inne, wszystko inne, co wymyślasz, zawsze prowadzi cię do bólu i cierpienia. I dlatego jesteś chętny zrezygnować z oddzielania się od Niego. Dlatego jesteś chętny rozpoznać, że to Bóg jest twoim przyjacielem, a nie ego. Ego chciało jedynie śmierć dla ciebie. I za twoją lojalność, za twoją miłość ofiarowało ci tylko śmierć. Albowiem ego zabija tych, którzy je kochają, za ich posłuszeństwo jemu. To mówi Jezus w kursie. A więc spójrz na to i zdecyduj, aby ten dzień wolności mógł nastać w twoim umyśle teraz. Ten dzień niepodległości. Kiedy doświadczysz uwalniania się od więzów twojego własnego ego, twojej oddzielonej tożsamości, szalonej wiary w piekło, a to zostaje łagodnie zastąpione doświadczeniem, które daje ci Bóg. Pamięcią, która powraca od Boga, która natychmiast zajmuje puste miejsce, które pozostawiasz. A więc twoja bezgrzeszność chroni cię przed wszelką krzywdą. Albowiem Bóg chroni cię przed wszelką krzywdą. A On jest już w twoim umyśle. Więc jakże łatwo przychodzi zbawienie poprzez proste zaufanie Bogu, poprzez prostą chęć pamiętania Go i nie obierania już żadnej innej drogi zbawienia. A więc moja bezgrzeszność zapewnia mi doskonały pokój, wieczne bezpieczeństwo, wiekuistą miłość, wieczną wolność od wszystkich myśli o stracie i całkowite wyzwolenie z cierpienia. Całkowite wyzwolenie z cierpienia. I jedynie szczęście może być moim stanem, bo jedynie szczęście zostało mi dane. Cóż muszę uczynić, by wiedzieć, że to wszystko jest moje? Muszę przyjąć dla siebie pojednanie, nic więcej. Bóg uczynił już wszystko, co trzeba było uczynić. Ja zaś muszę się nauczyć, że ze swojej strony nie ma potrzeby, bym czynił cokolwiek, gdyż wystarczy, bym jedynie przyjął moje ja z dużej litery, moją bezgrzeszność, dla mnie stworzoną, już teraz należącą do mnie, by czuć miłość Bożą, chroniącą mnie przed krzywdą, by zrozumieć, że mój ojciec kocha syna swego, aby wiedzieć, że to ja jestem synem, którego mój ojciec kocha. Jesteś synem, którego twój ojciec kocha. Bóg kocha swoje stworzenia. Bóg kocha wszystkie swoje stworzenia jednakową miłością. Ty, który stworzyłeś mnie w bezgrzeszności, nie mylisz się co do tego, czym jestem. Bóg nie myli się co do ciebie. Stworzył cię w bezgrzeszności i z doskonałą pewnością wie, że jesteś bezgrzesznością w tym właśnie momencie. Myliłem się, gdy myślałem, że zgrzeszyłem, lecz przyjmuję dla siebie pojednanie. Ojcze, moje marzenie senne teraz się zakończyło. Amen.